Jest to projekt uchwały o numerze 789/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rataje Łacina, część B w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rataje Łacina, część B, obejmuje obszar o powierzchni 105 hektarów. Prace dotyczące tego planu miejscowego były prowadzone na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rataje Łacina w Poznaniu. Została wtedy wykonana całościowa koncepcja określająca zasady kształtowania zabudowy oraz zasady kształtowania układu komunikacyjnego dla całego obszaru Łaciny. Dla południowej części tego obszaru w 2006 roku został uchwalony plan Rataje Łacina, część A. Natomiast część północna czy północno-wschodnia jest to obszar, który jest prezentowany dzisiaj. Granice tego obszaru to ulice Jana Pawła II, ulica Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, ulica Inflancka, ulica Milczańska oraz tory tramwajowe, ulica Kurnicka. W planie zapisane są następujące funkcje. Przede wszystkim funkcje usługowe i mieszkaniowe. Jest to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Są to wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu kolorem brązowym. Tereny usług, w tym, czyli tereny zaznaczone kolorem czerwonym, w tym również tereny usług o powierzchni handlu powyżej 2000 metrów kwadratowych. Jest to teren oznaczony takim szrafem czerwono, takim na górze teren na północy tego obszaru. Również w zakresie tego planu wchodzą tereny przeznaczone pod zieleń osiedlową i izolacyjną. Zachowanie funkcji przemysłowej, czyli firma Malta Dekor na tym terenie w tej chwili występuje, jest to teren oznaczony kolorem fioletowym oraz układ dróg, w tym tak zwany ring Łaciny, którego część znajduje się w już uchwalonym planie Łacina, część A, natomiast tutaj jest kontynuacja tego układu komunikacyjnego. Również przez teren tego planu przebiega jeden z głównych ciągów pieszych na terenie Rataj, ciąg łączący osiedle Oświecenia z obszarem Jeziora Maltańskiego. Projekt planu przeszedł procedurę formalno-prawną, uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zdobył wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia. Z uwagi na objęcie granicą opracowania planu stanowisk archeologicznych i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, plan określa zasady ich ochrony zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi i również uzyskał oczywiście uzgodnienie miejskiego konserwatora zabytków. Projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły do niego uwagi, część została uwzględniona przez prezydenta, natomiast lista nieuwzględnionych uwag została dołączona do projektu planu skierowanego do Rady Miasta i była omawiana szczegółowo na Komisji Polityki Przestrzennej. Zostały sporządzone opracowania ekofizjograficzne oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Została również wykonana prognoza finansowa, która wykazała ujemny wynik finansowy na poziomie około 20 milionów złotych. Głównym kosztem jest tutaj realizacja infrastruktury komunalnej, w tym są to przede wszystkim drogi publiczne i zieleń oraz wykup gruntów prywatnych właśnie pod cele publiczne. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W studium są to przede wszystkim tereny zabudowy średnio wysokiej o funkcji usługowej z dopuszczeniem terenów zabudowy średnio wysokiej mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami podstawowymi. Uzupełnieniem podstawowego przeznaczenia stanowią obszary służące kreowaniu wspólnych przestrzeni obejmujące m.in. parki, zieleńce, niezbędną sieć ulic dojazdowych i lokalnych. Również na tym obszarze w studium wyznaczono obszar, na którym dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Wyznaczono teren zabudowy średnio wysokiej zakładów przemysłowych. Wyznaczono teren parku i wyznaczono ulice klasy głównej i ulice zbiorcze. Uchwalenie tego planu miejscowego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji na tym terenie, zagwarantuje utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dla całego obszaru Łaciny oraz uporządkowanie i zagospodarowanie tego obszaru, na którym obecnie nie są jeszcze dostatecznie wykorzystane walory lokalizacji w centrum miasta. W związku z tym proszę Wysoką Radę o uchwalenie tego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję.
Nie jest właśnie dyskusja. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 4 głosy za, 0 przeciw i 5 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Przepraszam. Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Nim przejdziemy do debaty indywidualnej, chciałbym jeszcze Państwa poinformować, że w dniu wczorajszym wszyscy Państwo otrzymali opinię prawną pana profesora Marka Szewczyka dotyczącą zgodności między projektem miejscowego planu a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. I te opinie, mam nadzieję, Państwo przeczytali. A teraz zapraszam do debaty indywidualnej. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Pani dyrektor, czy znana jest pani opinia profesora Szewczyka? Jeżeli tak, to proszę o ustosunkowanie się do niej.
Oczywiście jest mi znana ta opinia. Przeanalizowaliśmy jeszcze przed otrzymaniem tej opinii, ale również po otrzymaniu przeanalizowaliśmy kwestie poruszone w tej opinii. Zgodność projektu planu ze studium i uważamy, że zapisy studium czy zapisy projektu planu miejscowego są w pełni zgodne ze studium. W studium na tych terenach, które są przeznaczone pod usługi i zabudowę mieszkaniową, tak jak czytałam zresztą prezentując plan, przeznacza się te tereny również pod funkcje publiczne, takie jak drogi, zieleń i tym podobne funkcje, które są związane z funkcjonowaniem miasta i są tą funkcją uzupełniającą. Także uważamy, że w pełni zapisy planu są zgodne ze studium.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Hinc.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja w kontekście tego planu powiem rzecz takową, którą wypowiedziałem już podczas posiedzenia Komisji Polityki Przestrzennej. Generalnie jakby konieczność uchwalenia tego planu jest dość oczywista. Są pewne takie aspekty, które sprawiają, że ten plan powinien zostać przyjęty. Natomiast ja uprzedzę, że wkrótce będę również wywoływał jakąś tam część tego obszaru z jednej prostej przyczyny, ponieważ ten plan stwarza warunki pod rozbudowę budownictwa wielorodzinnego. Z drugiej strony, jeżeli patrzymy na średnią wieku ludzi, którzy na tamtym obszarze zamieszkują, to generalnie są to ludzie młodzi. W związku z tym to są ludzie, którzy albo dzieci posiadają, albo za moment owe dzieci będą mieli. Także w związku z tym wszystkim ja już od jakiegoś czasu dyskutowałem o tym, by stworzyć na tym terenie obszary, które będą przeznaczone docelowo pod oświatę. Z informacji, które mam z MPU, wiem, że są tam tereny, zresztą na planie też było to widać, usługowe, które mogą być przeznaczone pod oświatę, natomiast mogą niekoniecznie oznacza, że muszą. W związku z tym ja wespół z pracownikami MPU i pracownikami Wydziału Oświaty pozwolę sobie w najbliższym czasie do tego przysiąść, by na planie uchwalonym już dla Łaciny A albo na tym, który dzisiaj jest przedmiotem naszych obrad, Łacina B, znaleźć taki teren, na którym placówki oświatowe mogłyby powstać po to, by wywołać plan i by ten teren został sklasyfikowany klasycznie jako teren oświatowy, by zabezpieczyć interesy mieszkańców tego terenu w kontekście takiego hasła, które gdzieś tam jest promowane w mieście, szkoła blisko domu. Także to tyle, ale mówię dzisiaj, jakby patrząc przez pryzmat pewnych konieczności, jestem za uchwaleniem tego planu, natomiast będę konsekwentnie zmierzał do tego, żeby teren przeznaczony pod oświatę również został tam wydzielony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, moja wypowiedź właściwie będzie dotyczyła tego samego, o czym mówił Pan Radny Hinc, ale wobec tego mam pytanie do Pani Dyrektor. Dlaczego w planie nie zostały uwzględnione tereny, na przykład pod budowę przedszkola? W przyszłości, oczywiście nie dzisiaj, bo jeśli rozbudujemy tam mieszkaniówkę, to tak jak powiedział Pan Radny, będą tam zapewne małe dzieci. Będzie problem z przedszkolem. I chodziło tylko o teren, gdzie by można było to zrobić, bo nie dzisiaj, ale w przyszłości. Dlaczego tego nie ma w planie? Dlaczego my musimy za chwilę wywoływać jakąś część planu, żeby takie rzeczy uwzględniać? I czy są w tym planie miejsca na przykład na boiska sportowe, na część rekreacyjną? O czym kiedyś mówiliśmy na Komisji Sportu, że w planach takie rzeczy powinny się również znajdować. Dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Tutaj może przedstawię takie dwa aspekty. Po pierwsze, na etapie, kiedy były zbierane wnioski do tego planu i kontaktowaliśmy się z Wydziałem Oświaty, nie wystąpiła potrzeba realizacji tam obiektów tego typu, taka bezwzględna. W związku z tym zostały zapisane tylko tereny usługowe, na których może się pojawić ta funkcja w miarę ewentualnie potrzeb. Natomiast jeszcze dodatkowa kwestia przy właśnie tej części Łaciny jest taka, że w większości jest to teren już zabudowany, a tereny, które są w tej chwili wolne, nie są terenami, które byłyby najwłaściwsze do lokalizowania na nich właśnie funkcji oświatowych. W związku z tym być może tego typu funkcji należałoby szukać w najbliższym sąsiedztwie. Dlatego zostały tutaj wyznaczone tylko tereny usług, na których dopuszcza się przedszkole.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję, pani dyrektor. Ja wracam do mojego poprzedniego pytania. Ja zapytałem, co pani sądzi na temat tej opinii profesora Szewczyka, a pani dyrektor mi odpowiedziała, że plan jest zgodny ze studium. W związku z tym doprecyzuję pytanie. Czy opinia profesora Szewczyka, która jest odmienna od opinii MPU, według pani jest opinią błędną? Czy opinia profesora Szewczyka jest niewłaściwą opinią, błędną, złą? Chodzi o to po prostu, żeby podjąć tu zgodnie z sumieniem decyzję dzisiaj w sprawie tego planu.
To ja może w tej kwestii, ponieważ analizę tej opinii prowadziliśmy razem z naszymi radcami prawnymi, ja poproszę panią mecenas Weremczuk o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
Dziękuję bardzo. Natalia Weremczuk, radca prawny, kierownik działu prawnego Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pozwolę sobie w imieniu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w zakresie prawnym na wygłoszenie własnej opinii. Jeżeli można prosić pana projektanta o zademonstrowanie jeszcze raz rysunku studium. Bardzo proszę, żeby Państwo radni w tej chwili przyjrzeli się temu rysunkowi i w tej chwili bardzo poproszę o rysunek projektu planu. Proszę zwrócić uwagę, co takiego przykuwa uwagę Państwa radnych, kiedy patrzycie na te dwa rysunki. Jeszcze raz rysunek studium i jeszcze raz rysunek planu. Nawet jeżeli ktoś nie zna się na prawie i nie zna się na urbanistyce, ale gołym okiem spojrzy na te dwa rysunki, musi zauważyć, że różnią się one na pierwszy rzut oka, chociażby siecią dróg, to są te tereny białe. Jeszcze raz rysunek studium. Proszę zobaczyć, na studium takich terenów Państwo nie zobaczycie. Jeszcze raz plan. W planie takie tereny przecinają cały obszar. Czy to oznacza, że wprowadzenie dróg na tym obszarze jest niezgodne ze studium? Oczywiście, że nie. Ponieważ dokument, jakim jest studium, stwarza jedyne pewnie generalne kierunki, w których my, jako reprezentanci tutaj pana prezydenta oraz państwo jako radni, musimy podążać. Jeszcze raz rysunek studium. Dziękuję. Ten rysunek, jak państwo widzicie, zakłada funkcję U przez M. Generalny kierunek, w którym mamy podążać. Zarówno skala, sposób opracowania tego dokumentu, jak i istota, dlaczego takie studium zostaje powołane, wskazuje, że są to jedynie pewne kierunki, na które musimy patrzeć. Ja nie wiem, większość z Państwa na pewno pamięta, kiedy w poprzednim, za poprzedniego wojewody mieliśmy gro rozpraw sądowych właśnie na tle czytania zgodności z studium z planem miejscowym. Wówczas to wygraliśmy wszystkie te sprawy, a Wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny zajął stanowisko, które ja pozwolę sobie jedynie w jednym zdaniu Państwu przytoczyć. Stosownie do przepisu artykułu 9 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa się zasady polityki przestrzennej gminy. Studium zawiera więc uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego oraz określa politykę, kierunki w tym zakresie. Jednakże, i teraz proszę o uwagę, jednakże szczegółowe umiejscowienie określonych obiektów czy też przeznaczenia danego terenu należy do ustaleń planu miejscowego bądź wynika ze stanu faktycznego lub przepisów prawa. Zgodność, o której mowa w artykule 15, polega zatem, jak trafnie stwierdziła Rada Miasta, na uszczegółowieniu planem kierunku polityki przestrzennej wyrażonej w studium. Co takiego wynika z orzeczeń sądów administracyjnych dla nas, jako dla urzędników pana prezydenta, dla państwa jako radnych, że studium wyznacza jedynie pewne ogólne kierunki i na takiej dozie ogólności, gdybyśmy chcieli projektować miasto, dochodziłoby do pewnego rodzaju absurdów, gdyż postępując w myśl opinii, która została wyrażona, na tym terenie musielibyście państwo uchwalić blok przy bloku jedynie pod funkcje usługowe z mieszkaniówką, bez dróg, bez zieleni, bo studium wam na to, gdyby tak to czytać, nie pozwala. Więc należy więc zadać pytanie, czy w tą stronę powinniśmy zmierzać? No oczywiście, że nie. Podkreślę jeszcze raz, studium jest dokumentem o znacznej dozie ogólności, natomiast jego uszczegółowienie, i poproszę jeszcze raz projekt planu, jeśli można, poproszę jeszcze raz projekt planu, tak? Natomiast jego uszczegółowienie następuje w planie miejscowym. Oznacza to, że sporna działka, co do której pan profesor Szewczyk zajął opinię, ta sporna działka, to jest ten obszar tutaj, poproszę o ten malutki obszar, został w planie przeznaczony pod zieleń jako funkcja uzupełniająca, stanowiąca przeciwwagę dla dominującej na tym obszarze funkcji mieszkaniowej i usługowej. Naszym zdaniem, jest to zdanie zarówno projektantów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, jak i radców prawnych opiniujących ten plan, ponieważ panie radny, jak pan doskonale wie, każdy plan miejscowy jest opiniowany przez radcę prawnego, a potwierdzeniem tego jest zawsze pieczęć na każdej uchwale, którą państwo otrzymujecie. Ten plan jest w całości ze studium zgodny, a planowanie na jakimś obszarze, nawet dla pewnej działki, dla całej działki terenów zielonych, przy tak dużej przeciwwadze terenów usługowych jest jak najbardziej ze studium zgodne. Dlatego w moim przekonaniu ja tez wyrażonych w niniejszej opinii absolutnie nie podzielam i jako radca prawny tego planu rekomenduję go Państwu do uchwalenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz zgłosiłem się ja do głosu, ale z intencją przekazania głosu panu profesorowi Szewczykowi, który prosił o możliwość zabrania głosu w czasie tej debaty. Jednocześnie prosiłbym tylko o potwierdzenie mojej intuicji, panie profesorze, bo opinia mówi, że jest to dotycząca odpowiedzi na pytanie, ale rozumiem, że pytanie jest pochodzące od właściciela terenu, który włada terenem przeznaczonym pod zieleń. Żeby to było jasne, że to jest związane z konkretnym podmiotem.
Czy stąd mogę odpowiadać?
Bardzo proszę.
Najpierw chcę bardzo serdecznie podziękować za udzielenie mi głosu. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi mojej znakomitej przedmówczyni. Ja oczywiście mam inne zdanie, takie jak wyraziłem w opinii, i chciałbym szczegółowo je uzasadnić. Otóż proszę szanownych państwa, to prawda, że studium jest aktem planowania przestrzennego o charakterze o wiele bardziej ogólnym niż plan miejscowy. Niemniej jednak w pewnym zakresie treści wymagane ustawowo dla studium i treści ustawowo wymagane dla planów miejscowych pokrywają się. Wobec tego, jeżeli ustawa wymaga zgodności, którą w trakcie całej procedury planistycznej aż czterokrotnie trzeba sprawdzać, to należy rozumieć tę zgodność w moim przekonaniu w ten sposób, iż to, o czym przesądzono w studium, powinno być respektowane w planie, zwłaszcza w tym zakresie, w jakim treści planu pokrywać się mają z treściami studium. I teraz ta moja zasadnicza teza o braku zgodności projektu, który macie państwo radni uchwalić, a treścią studium, sprowadza się do tego, gdybym teraz ja mógł poprosić o pokazanie najpierw tego fragmentu rysunku studium. Sprowadza się do tego, że na wysokości, gdzie znajduje się działka oznaczona numerem, nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną numerem 1/42, granice terenów przeznaczonych pod zabudowę przebiegają wzdłuż tej linii z tymi dwoma zagięciami. To widać wyraźnie na rysunku planu. A więc według studium, na wysokości wspomnianej nieruchomości granica terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, oddzielająca te tereny od terenów mających przeznaczenie pod przemysł, przebiega wzdłuż tej linii stanowiącej ten właśnie taki zygzak z dwoma załamaniami. Natomiast gdybym teraz mógł poprosić o pokazanie rysunku projektu planu, w tym rysunku ta granica terenów przeznaczonych, bardzo dziękuję, granica terenów przeznaczonych pod zabudowę na wysokości właśnie nieruchomości stanowiącej działkę numer 1/42 została przesunięta w ten sposób. A więc wedle studium ta granica przebiega w ten sposób, wedle projektu planu przebiega w ten sposób. I to już, proszę państwa, nie jest ani problem skali, ani problem ogólności. Inwestor kiedyś tam, decydując się na zakup tej, znaczy właściciel tej nieruchomości, decydując się na jej zakup, zakładał, kierując się przewidywanym przeznaczeniem określonym w planie, że na pewno nie w całości, ale ten obszar będzie mógł przynajmniej w części wykorzystać na cele zabudowy mieszkaniowej. Dlatego, że studium oczywiście nie gwarantuje, to jest oczywiste, że w planie nie może być budynek przy budynku, niemniej pragnę zwrócić uwagę i na to, że studium określa, charakteryzuje ten kierunek właśnie przyszłych zmian w zagospodarowaniu w ten sposób, że to ma być obszar zabudowy śródmiejskiej, zatem obszar zabudowy intensywnej. Oczywiście, że z zielenią, ale obszar zabudowy średnio wysokiej, intensywnej, bo śródmiejskiej. Tymczasem po dokonaniu, znaczy wedle projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ten obszar został z zabudowy wyłączony całkowicie. Jego część przeznaczona jest pod budowę arterii komunikacyjnej, a druga część pod zieleń urządzoną. A więc tu na tym terenie, ten teren, to nie chodzi o problem skali również. Chodzi o to, że ten teren został całkowicie z zabudowy wyłączony, pomimo tego, że w studium przewidziany był pod zabudowę. tu jest najistotniejszy problem tej, właśnie tego braku zgodności, w moim przekonaniu, sprowadza się, tak jak już powiedziałem, do przesunięcia granicy określonej w studium dla terenów zabudowy mieszkaniowej wedle tej linii z tymi dwoma załamaniami w miejsce tutaj, w to miejsce. I w moim przekonaniu, co jeszcze? Ten teren, jak również ten, zostały potraktowane jako odrębne tereny. Odrębnie oznaczone. Kiedyś to się określało w tym, jakby to powiedzieć, żargonie planistycznym, mianem jednostek bilansowych. To już nie jest teren zabudowy mieszkaniowej, mimo tego, że w studium miał do tych terenów należeć. W tym upatruję właśnie niezgodności pomiędzy projektem planu, który macie Państwo uchwalić, a studium obowiązującym. No i tu również upatruję pewnego niebezpieczeństwa dla uchwały, jeżeli takowa zostanie podjęta. I z tego powodu namawiam szanownych Państwa do przemyślenia, co z tym problemem począć. I sądzę, że taki sposób, co z tym problemem począć, jak ten problem rozwiązać, wskazuje artykuł 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stwarza właśnie taką możliwość, by raz jeszcze przemyśleć problem tu dziś, w tym momencie dyskutowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Mamy więc dwie opinie prawne. Jedna opinia prawna związana jest z autorami planu i druga opinia prawna związana z właścicielami terenu, który został przekształcony w planie na zieleń. I trudno powiedzieć, która jest, dyskutować o błędnościach, tak jak pan radny zapytał, natomiast my musimy podjąć decyzję. Kolejny głos zabierze pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym oddać swój głos przedstawicielowi inwestora.
Inwestora na tym terenie, tak? Tak. Bardzo proszę. Jeśli można, proszę do protokołu się przedstawić i...
Państwu, nazywam się Tomasz Skurczyński, jestem dyrektorem odpowiedzialnym za inwestycje ogólnopolskie grupy kapitałowej Ekopark, której spółka celowa Poznań PD zamierzała i zamierza nadal zbudować na tym terenie właśnie, o którym mówił profesor Szewczyk, około 200 mieszkań. My w 2007 roku kupiliśmy tą nieruchomość ze świadomością, że w studiu jest zapis, że ta nieruchomość jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe średnio wysokie z dopuszczeniem usług. Akceptujemy to, że 1/3 nieruchomości jest poświęcona na link Łacina, który jest obwodnicą niezbędną dla tego terenu. Rozmawiamy z ZDM-em na temat umowy partycypacyjnej, chcemy uczestniczyć w kosztach tej budowy. Natomiast nie rozumiem, dlaczego uniemożliwia nam się budować na tym terenie mieszkaniówki, skoro, tak jak powiedziałem, w studium było planowane budownictwo mieszkaniowe. Zamierzamy na tym terenie zbudować także pas zieleni około 60 metrów odgradzający naszą zabudowę od Malty Dekor i jest to nasza pierwsza inwestycja w Poznaniu i prosiłbym bardzo, żebyście panowie, państwo traktowali inwestorów w tym mieście z pełną świadomością, że jeżeli inwestor, który przychodzi do miasta, chce inwestować, chce dać mieszkania, na podstawie studium robi decyzję inwestycyjną, jeżeli mu się to uniemożliwi, wprowadzając plan, który zmienia zapis tego studium, to będzie to chyba porażka także państwa na przyszłość. Dziękuję bardzo.
Jako osoba uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej chciałem jednak dodać, że na etapie procedury uchwalania planu przedstawiciele inwestora nie złożyli do projektu planu uwag wymaganych terminów, więc proszę też to wziąć pod uwagę. Proszę bardzo.
Rozumiem, że są pewne kruczki formalne, które się tutaj stosuje. Kupując działkę, byliśmy już po terminie i składaliśmy uwagi do pracowni projektowej, które nie zostały uznane, bo nie były w terminie, nie mogły być w terminie z tego względu, że kupiliśmy w 2007 roku, pisaliśmy do prezydenta i ja rozumiem, że są zapisy, natomiast myślę, że Mamy też inwestycje w innych miastach. Tam po prostu patrzy się na tego inwestora, dba się o niego, chce się go przyciągnąć. No proszę też to zrozumieć. Dziękuję bardzo.
Znaczy muszę powiedzieć, że jeśli mamy mówić o równym traktowaniu wszystkich podmiotów, to dbanie o dotrzymywanie terminów w procedurze planistycznej określonej w ustawie o planowaniu przestrzennym nie jest kruczkiem prawnym, tylko jest dbaniem o równość wszystkich podmiotów. Jeśli właściciel terenu, który zamierza poważną inwestycję prowadzić w terminach określonych w ustawie, nie składa żadnych uwag do projektu planu, który zgodnie z ustawą jest wyłożony, to trudno powiedzieć, że planiści odwołują się do kruczków prawnych. Kolejny zabierze głos pan radny Sławomir Hinc.
Ja chciałbym wrócić na powrót do tych tematów oświatowych, bo to dotyczy też ludzi, którzy już na tym terenie egzystują. Dwie rzeczy. Pani dyrektor, pierwsza takowa, dlaczego Wydział Oświaty pierwotnie nie zgłaszał takowej potrzeby? Pamiętajmy o tym, że przygotowanie takiego projektu, planu to nie jest okres kilku miesięcy, jest to okres nieco dłuższy. W związku z tym to zapotrzebowanie również ewoluuje. Z tego co wiem, prezydent Frankiewicz myślał o tym, że potrzeby tego terenu zostaną zaspokojone przez szkoły, które znajdują się w sąsiedztwie. Natomiast dzisiaj stan obecny pokazuje, że nie jest to możliwe. Przede wszystkim dlatego, że jakby zapotrzebowanie w tych placówkach również wzrasta. A po drugie chciałbym wrócić do tego, co pani też powiedziała a propos tego, czy taki teren nie mógłby znaleźć się właśnie na tych terenach ościennych. Otóż nie. Mogę prosić projekt planu na moment? Znaczy teren jest tak ukształtowany, że dla mnie z punktu widzenia bezpieczeństwa też tych dzieci, wysyłanie ich w tereny ościenne do szkoły czy do przedszkola i jakby taka świadomość tego, że dzieci są blisko i są bezpieczne, jest wtedy, kiedy ta przestrzeń znajdzie się na tym obszarze Łaciny B bądź też Łaciny A. Z jednej strony mamy bardzo ruchliwe ulice Jana Pawła II i arcybiskupa Baraniaka, z kolejnej strony mamy Malta Dekor i tereny zielone, którymi przeprawa na osiedle Tysiąclecia też nie należy do najprostszych. Z tej strony, od strony ulicy Milczańskiej, mamy za chwilę ulicę Inflancką i tory tramwajowe. Także ja uważam i będę ku temu zmierzał, żeby rzeczywiście ten teren oświatowy znaleźć pośród tych terenów usługowych, bo jeżeli tak jest, że one są i mogą być, to ja chcę, żeby, i myślę, że wolą w większości Rady, by te tereny zostały sklasyfikowane i w ten sposób zapisane. A wracając do tego tematu, który też już poruszyła radna Lidia Dudziak, a propos tych terenów sportowych, ja chciałbym się jeszcze na koniec dopytać o rzecz jedną. Ten teren zielony, podzieleń, który jest powyżej tego terenu spornego, czyli tuż za Malta Dekor, gdzieś tam swego czasu jeszcze z dyrektorem Cezarem rozmawialiśmy o tym, żeby ten teren pozostał terenem zielonym, by móc tam stworzyć właśnie jakieś boiska sportowe. I pytanie, czy docelowo takowa przestrzeń dla mieszkańców mogłaby być tam utworzona, bo tej przestrzeni też tam również brakuje. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę pani dyrektor.
Może pierwszy odpowiem na pierwsze pytanie. W kwestii naszych kontaktów z Wydziałem Oświaty to chciałam jeszcze dopowiedzieć, że już gotowy projekt planu przed procedurą formalną, każdy projekt planu jest opiniowany przez wszystkie, przez wydziały, przez odpowiednie jednostki miejskie, przez gestorów sieci, w tym również przez Wydział Oświaty, także Wydział Oświaty widział gotowy projekt planu z intensywnością, jaką się tutaj planuje. I no, zdaniem Wydziału Oświaty nie zachodziła tutaj konieczność budowy szkoły czy budowy przedszkola. Dlatego został ten plan w takiej formie przedstawiony w dniu dzisiejszym. Natomiast w kwestii obiektów sportowych, możliwości realizacji ich na terenach zielonych, tak, na wszystkich terenach zielonych są zapisy umożliwiające realizację obiektów sportowych.
Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja wrócę jednak jeszcze raz do tego wątku, który przed chwilą się toczył, czyli tego terenu, który ma być terenem zielonym, a inwestor chciałby go zabudować. No ja szczerze mówiąc muszę powiedzieć i dawałem temu już też wyraz podczas posiedzenia komisji, kiedy nad tym projektem planu debatowaliśmy, że zawsze sprzeciw we mnie budzi, kiedy ktoś jako zarzut formułuje to, że ktoś przestrzega prawa. No proszę Państwa, wielu mieszkańców miasta ma uwagi do planów miejscowych, ale w momencie, kiedy składają je po terminie, one nie mogą być po prostu rozpatrzone. I nikt nie robi z tego zarzutu, że nie są rozpatrywane tego typu uwagi, dlatego że zgodnie z prawem one po prostu rozpatrzone być nie mogą. Tu sytuacja jest jeszcze inna. Tu nie mamy do czynienia z mieszkańcem, który nie ma aparatu prawnego, który może nie mieć odpowiedniej wiedzy prawnej, tylko mamy do czynienia z firmą deweloperską, czyli z firmą dużą, z firmą, która posiada obsługę prawną. Jeżeli taka firma zapomina w terminie, w swoim interesie zgłosić uwagi do planu, no to przepraszam, później jeszcze robienie z tego zarzutu, że ktoś nie chce rozpatrzyć uwagi, której ktoś, kto ma wszelkie instrumenty ku temu, żeby cały proces planowania monitorować, przegapia, nie dopilnując swojego interesu, no proszę Państwa, no, naprawdę, nie popadajmy w paranoję.
Dziękuję. Pani Radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, nie jestem członkiem Komisji Przestrzennej, a więc nie miałam możliwości dyskutować na temat tej uchwały. Chciałam wobec tego zapytać, krótkie pytanie zadać. Jeżeli w studium, znaczy generalnie wydaje mi się, że na tym terenie jest za mało miejsc zielonych i aż się prosiłoby, żeby w tym miejscu, o którym mówimy, były tereny zielone. Ale tych terenów zielonych niestety nie ma w studium. I teraz moje pytanie jest takie. Jeżeli w studium na tym terenie planujemy do 6 kondygnacji, preferowane do 6 kondygnacji budownictwo, czy jest zgodne z prawem, że my dzisiaj mamy uchwalać plan, który na tym terenie robi w cudzysłowie trawkę? Bo ja rozumiem, że nie można zrobić na przykład 8 kondygnacji w planie, jeżeli jest zapisane 6, ale czy można całkowicie odchodzić od tego, co jest studium? Proszę to wyjaśnić dla jasności na przyszłość. Czy takie dopuszczalne są takie rzeczy?
Jeśli mógłbym coś w tym momencie powiedzieć, bo odpowiedź na to pytanie padła, tylko padła nie w sposób definitywny. Miejska Pracownia Urbanistyczna i pani mecenas uważa, że takie rozwiązanie jest zgodne ze studium. Pan profesor Szewczyk, reprezentujący właściciela tego terenu, uważa, że nie jest zgodne ze studium. My możemy jeszcze 3 razy takie pytanie zadać i otrzymamy 2 takie odpowiedzi. Jest projekt planu, który zapisuje w tym miejscu zieleń. Mamy 2 opinie prawne i my głosując musimy podjąć decyzję, która opinia jest najbliższa, bo my więcej nie dowiemy się od kogokolwiek tutaj, bo mamy 2 skrajne opinie prawne. Jedna mówi, że to jest zgodne ze studium i druga, że jest niezgodne ze studium. Nikt za nas tej odpowiedzi nie udzieli w sensie decyzji. My musimy ją podjąć w głosowaniu.
Mogę jeszcze? Ja to rozumiem, panie przewodniczący, tylko ja zrozumiałam z tego, powtarzam, nie jestem w Komisji Przestrzennej, być może zabieram państwu czas, ale skoro już dyskutujemy to do końca.
Dobrze.
Jeżeli na tym terenie jest preferowane budownictwo do 6 kondygnacji, to jak to może być zgodne z prawem, jeśli tam chcemy zrobić trawę? No ja tego nie rozumiem, może tak jest, ale proszę.
Bardzo dziękuję. Proszę pani mecenas.
Proszę Państwa, ja się starałam oczywiście w sposób być może zbyt skrótowy przedstawić swoje zdanie w tym temacie, jeśli można prosić o uwagę. Oczywiście kluczowe w tym zakresie będą zapisy tekstu studium, prawda? Bo to one posłużą do interpretacji naszych w planie poczynań. I jednym z tych zapisów jest bardzo dużo, takich, które umożliwiają uzupełnianie funkcji tych podstawowych ze studium, tych kierunków podstawowych, funkcją zieleni. Ja sobie pozwolę przytoczyć kilka tylko, być może one w jakiś sposób państwa radnych przekonają do racji wygłaszanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Jednym z takich zapisów jest zapis znajdujący się na stronie 260 studium, który mówi, że na terenach przeznaczonych pod funkcje usługowo-mieszkaniowe U1 przez N1, to są dokładnie te kierunki, o których w tej chwili rozmawiamy, regulacje dotyczące powierzchni i charakteru zieleni należy określić na etapie planów miejscowych. To jest jeden z zapisów. Ja teraz poproszę tylko pana projektanta o drugi fragment ze studium. Być może on jest nawet tutaj, przepraszam chwilę. O tak, tego szukałam. Już, chwilkę. Na samym początku studium, kiedy w ogóle tłumaczymy, czym jest ten akt prawny, piszemy skrótowo o tym, co rozumiemy pod pojęciem tereny przeznaczone pod zabudowę. I wówczas na samym początku, na stronie 30, znajdziecie Państwo takie wyjaśnienia, że podstawowe przeznaczenie terenów zostało określone dla terenu brutto. I teraz jest wyjaśnienie, co takiego ten teren brutto oznacza. Mianowicie uzupełnienie podstawowego przeznaczenia na terenach wskazanych pod funkcje usługowe, sportu i rekreacji oraz przemysłu, czyli rozmawiamy o funkcjach U, US, P, stanowią obszary służące kreowaniu wspólnych przestrzeni, to jest przestrzenie ośrodkotwórcze, przepraszam, obejmujące między innymi parki, zieleńce, niezbędną sieć ulic dojazdowych i lokalnych. To są między innymi te dwa, bo tych jest naprawdę więcej i tutaj proszę mi uwierzyć na słowo, bo nie chciałabym tego już tak przedłużać, że tych zapisów w studium jest znacznie więcej. My jako autorzy tego studium, ponieważ Miejska Pracownia Urbanistyczna jest autorem tego studium i doskonale te studium znamy. Na etapie, no, który być może będzie nieunikniony, czyli sporu sądowego, wszystkie te zapisy ze studium będziemy oczywiście wykazywać. One służą mianowicie temu, że tak jak Państwu przedstawiałam wcześniej, jeżeli jest jakiś teren określony jedynie kierunkiem, żebyśmy potem mogli zrobić chociażby te drogi, czy właśnie zieleń uzupełniającą, o którą Pani Radna się tutaj dopomina. Inaczej bowiem, gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili, to musielibyśmy ten ogromny dokument, jakim jest studium, projektować z niespotykaną w tej skali, bo przecież to jest skala zupełnie inna niż plan, szczegółowością. Musielibyśmy tam oznaczać każdy skrawek zieleni, który w mieście byśmy chcieli wprowadzić, żeby potem uniknąć zarzutu niezgodności planu ze studium. Dlatego też wprowadziliśmy taką konstrukcję studium, że określane są jedynie kierunki, natomiast funkcje uzupełniające, jakimi są drogi dojazdowe, zielenie publiczne, to wtedy wyznaczamy na etapie planów miejscowych. I Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny, nie oczywiście w tej sprawie, ale w sprawach o podobnym stanie faktycznym, przyznał Radzie Miasta Poznanie rację w takim rozumieniu konstrukcji studium co do planu. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Pani Radnej wątpliwości. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan Radny Przemysław Markowski.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Pytanie do MPU, może do Pani Radczyni. Czy jest czysto teoretycznie możliwe coś takiego, żeby studium, które uchwalaliśmy w Bólach, było kilkadziesiąt posiedzeń wspólnych Komisji Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Siedzieliśmy, rzeźbiliśmy ten temat, tu wkładaliśmy domki, tam sadziliśmy trawkę i tak dalej, i tak dalej. Czy jest czysto teoretycznie możliwe to, aby studium było sporządzone na takim stopniu ogólności, że całe miasto byłoby możliwe do zabudowy pod zabudowę 20-30 kondygnacyjną, a później MPU sobie dowolnie mówi, tu sadzimy kwiatki, tam robimy ścieżki rowerowe, a temu deweloperowi pozwalamy tworzyć budynki właśnie 20-piętrowe. Czy jest to czysto teoretycznie możliwe? Bo ja mam takie wrażenie, ja znam ten teren bardzo dokładnie, że tam rzeczywiście ta intensywność zabudowy jest dosyć duża. Tylko dlaczego kazano, a czy pozwalano budować na 7-8 pięter już obecnie tam istniejącym budynkom czy inwestorom, a tych innych, którzy kupili troszkę później, spóźnili się, no niestety, tam będzie parczek. Wydaje mi się,
postaram się oczywiście odpowiedzieć na pytanie pana radnego.
Pytanie, czy nie należało iść na przykład w zabudowę trochę niższą, 4-3-piętrową, ale jednak, żeby po prostu można to było bardziej regularnie zabudować. Wracam do pytania, czy jest możliwe, panie radco, żeby stworzyć studium jednozdaniowe, obrazek, nie wiem, jeden szlaczek, zabudowa do 20 pięter, a później po prostu MPU sobie dowolnie robi plan jak chce.
Dziękuję czysto bardzo. Teoretycznie odpowiadając i oczywiście tylko w zakresie prawnym pana pytania, odpowiem panu, że nie jest to możliwe. Powtórzę, że funkcje zarówno zieleni towarzyszącej, jak i dróg wewnętrznych są funkcjami uzupełniającymi. My nie rozmawiamy tu absolutnie o tym, że na obszarze przeznaczonym pod usługi MPU w tej chwili ignoruje totalnie ten zapis i robi tam na przykład przemysł. Nie ma tutaj dowolnego podejścia do zapisów studium. Funkcją przeważającą w tym planie jest niewątpliwie funkcja usługowo-mieszkaniowa, a to, o czym wspomniał tutaj pan radny Hintz, tak? Pan radny, na tym terenie istnieje konieczność wprowadzenia również terenów zielonych. Nie może być tak, że jeżeli projektujemy jako planiści i uważam, że na pewno państwo radni by się nam to wytknęli, gdybyśmy tak robili. Nie może być tak, że jeżeli projektujemy jako planiści tereny mieszkaniowe, zapominalibyśmy o drogach wewnętrznych czy zieleni towarzyszącej. Niektórzy z państwa uważają, że tej zieleni jest nawet za mało. My zawsze oczywiście musimy znaleźć pewien kompromis. Ja bardzo poproszę jeszcze raz o rysunek tego planu. I prosiłabym, żebyśmy nie rozmawiali być może w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Mianowicie, tutaj ta fioletowa plama to jest przemysł. Po lewej stronie ma pan, panie radny, tereny mieszkaniowe. To się prosi się aż, żeby od tych terenów był teren buforowy zieleni. I na pewno mieszkańcy Rataj, którzy tylko i wyłącznie pewnie nie przyszli tutaj tak gremialnie na tą sesję, gdyż oglądając ten plan, byli zadowoleni z tego, że ich tereny mieszkaniowe są wydzielone pasem zieleni od tego przemysłu, nie przyszli, bo te rozwiązania zaakceptowali. Natomiast gdybyśmy my w tej chwili przyjmowali takie, takie mam ja osobiście przekonanie, oczywiście one jest moim przekonaniem i pan może mieć tutaj inne zdanie w tym temacie. Gdybyśmy my w tej chwili to zabudowali mieszkaniówką, proszę spojrzeć, co by się na tym terenie stało. Pomiędzy mieszkańcami tego terenu, a funkcją przemysłową nie byłoby tego bufora. Oznacza to, że my celowo właśnie w tym miejscu tą zieleń wprowadziliśmy. To nie jest nieprzemyślane, to nie jest dowolne, to jest uzupełnienie dla głównego kierunku w studium. Zarówno zapisy tego studium, jak i innego rodzaju tutaj charakterystyka wynikająca z rysunku studium pozwala nam w świetle przepisów prawa na takie działanie. Konkludując, teoretycznie nie ma takiej możliwości, o jakiej pan w swoim pytaniu, o jaką pan w swoim pytaniu nas tutaj zapytał. Dziękuję uprzejmie.
Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja nie wchodząc w meritum samego sporu, bo tutaj jakby każdy ma, może mieć swoje zdanie na podstawie tych różnych sprzecznych ze sobą opinii prawnych. Chciałem tylko zwrócić uwagę panu przewodniczącemu, który wielokrotnie w różnych dyskusjach podkreślał, że opinia prawnika nie jest nigdy związana z zleceniodawcą, że tak powiem, czyli że prawnik w swojej opinii jest niezależny, a podczas tej debaty pan przewodniczący dwukrotnie sugerował, że opinia pana profesora Szewczyka, podkreślał to pan przewodniczący, jest na zlecenie tej osoby, czy też dewelopera zainteresowanego, sugerując, że dlatego właśnie ona jest taka, jaka jest, więc chciałbym, żeby pan przewodniczący był konsekwentny w tym swoim twierdzeniu. Jeżeli opinie prawników są obiektywne, to również ta opinia pana profesora Szewczyka jest obiektywna i nie ma związku z tym, kto tą opinię zlecał. Dziękuję bardzo.
Pani radna Magdalena Pałuszek.
Szanowni państwo, chciałabym, żebyśmy zrozumieli, że wszystko się udaje do pewnego czasu i wyroki też nie są trwałe, wyroki też się zmieniają. Pani mecenas przywołuje treść uzasadnienia wyroku z czasów poprzedniego wojewody. Pamiętamy wszyscy ten spór, natomiast nie można tego uzasadnienia odnosić do wszystkich przypadków zgodności studium bądź niezgodności planu miejscowego ze studium. Każdy przypadek jest zupełnie inny. Każdy analiza każdego przypadku opiera się na innych argumentach i tutaj też opiera się na innych argumentach. Gdybym mogła prosić o mapę ze studium w tym momencie, ze studium. Cały spór, proszę państwa, idzie o to, że pewna nieruchomość, działka konkretna w całości została przeznaczona pod zieleń, mimo iż zapis jest, no tu pan profesor ma inne zdanie co do terenów rozgraniczających, co do linii rozgraniczających, przeznaczenie danych terenów, tutaj miejska pracownia ma trochę inne, o tym nie chciałabym mówić, bo takie czy inne przeznaczenie na pewno nie jest terenem zielonym. Chciałabym zauważyć w odpowiedzi jak gdyby na stanowisko miejskiej pracowni urbanistycznej, że absolutnie trzeba się zgodzić z tym, że tereny brutto to tereny brutto, ale te tereny brutto rozumiane w całości i w jednolitym, równoważnym, proporcjonalnym przeznaczeniu tego terenu. Oczywiście tylko drogi nie można traktować jako proporcjonalne. Proszę zauważyć, że teren ten wcale nie taki wielki. Potrafiła miejska pracownia urbanistyczna określić, że absolutnie ma być terenem zielonym. Te tereny to nie są tereny przypadkowe. O tym, że Malta Dekor chce pozostać w tym miejscu, o tym, że chce się rozwijać, chce zachować produkcję, było wiadomo mniej więcej od 10 lat. W poprzedniej kadencji byliśmy na tym terenie, oglądaliśmy go, byliśmy świadomi tego, że należy strefę buforową zachować. A mimo to nie umieliśmy wszyscy razem, Miejska Pracownia Urbanistyczna i my jako Rada Miasta Poznania, przewidzieć tego terenu ochronnego jako zieleń, który wbrew pozorom jest niewiele mniejszy od tego terenu, a potrafiła miejska pracownia go wyłapać jako niezbędny. W istocie tego sporu chodzi o to, dlaczego, i mówię tu w przenośni oczywiście, dlaczego ja, posiadając hektar ziemi na terenie przeznaczonym w studium pod usługi i mieszkaniówkę, nie mam nic, tylko i wyłącznie trawkę i nie mam szansy na ubruttowienie przeznaczenia tego terenu. Natomiast mój sąsiad, i gdybym mogła prosić o plan miejscowy, o mapę planu, a mój sąsiad ma maksymalnie zabudowany teren, jak się tylko da. Jeden budynek, drugi budynek, trzeci, czwarty i tylko małe, wąskie przejazdy i przejścia. Dlaczego jeden może mieć maksimum procentu zabudowy 50%, w dużej mierze pozostałe tereny 50% będzie przeznaczone pod dojazdy, przejścia, chodniki, a tylko tak naprawdę zostaje 20% na skwerki zieleni, które mają raptem metry szerokości. A druga nieruchomość jest w 100% przeznaczona pod zieleń. Tutaj kłóci się te podejście. Oczywiście to jest do rozwagi państwa i wszystkich nas. Natomiast no, ten spór prawdopodobnie no, musiałby się znaleźć na innym forum, ale nie dziwcie się państwo, że miejska pracownia broni swojego stanowiska. Natomiast pytanie pozostaje za pytaniem profesora. Czy tak można rozumieć? Dlaczego ten człowiek nie ma prawa do tego, żeby mieć ileś procent zabudowy i resztę zieleni? I dlaczego ten człowiek nie ma prawa do ileś procent zabudowy i obowiązku do ileś procent zieleni? To jest ta nierównoważność traktowania w ramach oczywiście brutto traktowania terenów przeznaczenia. Ja się tu przychylam do tego, nie stojąc ani za firmą, ani za drugą stroną, bo nawet nie znam do końca stron, natomiast no, w innych przypadkach takie rzeczy będą się powtarzać i trochę nie rozumiem tego, że tak nierównomiernie planujemy i traktujemy, gdzie to będzie się odbijało, myślę, że jednak odszkodowaniami. Dziękuję.
Dziękuję. Zapisałem się do głosu, żeby odpowiedzieć na uwagę pana radnego Szymona Szynkowskiego. Jeśli moja wypowiedź została odczytana w ten sposób, że zarzucam komukolwiek na tej sali bezstronność, to bardzo przepraszam. Moja intencja była dokładnie inna. Jeśli komuś, że zarzuciłem komuś brak bezstronności, przepraszam, to przepraszam bardzo. Ja powiedziałem, że mamy dwie opinie prawne. Siłą rzeczy jedna związana z pracownią opracowującą plan i druga z właścicielem terenu. Natomiast niezależnie od tego, jakie są te opinie, i tak decyzja należy do nas po wysłuchaniu. Bardziej zależało mi na tym, żeby podkreślić to, że po wysłuchaniu rozmaitych opinii, często wykluczających się, naszą rolą jest podjęcie decyzji, a w najmniejszym stopniu nie chciałem uchybić nikomu na tej sali. Jeśli tak to zostało odebrane, to przepraszam, ale nie było to zgodne z moją intencją. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. W związku z tym, jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie widzę, a więc zamykam pierwsze czytanie uchwały i przystępujemy niezwłocznie do czytania drugiego. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, będziemy głosowali projekt uchwały nr 789/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu.